W drugiej połowie października chińscy poloniści świętowali 70-lecie powstania polonistyki na pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych oraz 10-lecie na kantońskim Uniwersytecie Spraw Międzynarodowych. Jubileuszową konferencję w Pekinie uświetnił raut w murach ambasady Rzeczpospolitej Polskiej. Krajowe środowisko polonistyczne reprezentowały delegacje i uwaga, proszę Państwa, bardzo dobre towarzystwo. Uniwersytet Warszawski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także przedstawiciel Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Z roku na rok rośnie zainteresowanie językiem polskim w Chinach. Czy Uniwersytet Szczeciński ma szansę odegrać kluczową rolę w budowaniu polsko-chińskich relacji kulturalnych i edukacyjnych? Jakie perspektywy stoją przed polskimi uczelniami w kontekście rosnącej popularności naszego języka za granicą? O swoim pobycie na obchodach chińskiej polonistyki i swoim wykładzie inauguracyjnym opowie nam profesor dr habilitowany Andrzej Skrętro, prorektor do spraw nauki Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, ale informacji na początek wrzuciłaś.
No tak, panie rektorze. Ja też państwu przypomnę, że to nie tylko chodzi, że my się z panem rektorem znamy, ale Andrzej przez lata był moim kolegą redakcyjnym, więc dlatego sobie tak familiarnie poczynamy. Ale rzeczywiście, jak ja usłyszałam, że ten wykład inauguracyjny, inaugurujący te obchody, no to myślę, że to duże wyróżnienie, prawda?
No tak.
Czy duża odpowiedzialność bardziej. Jedno i drugie.
No i jedno i drugie. I stres też jakiś. To rzeczywiście wyglądało tak, że te obchody odbywały się z wielką pompą. I w Pekinie, i w Kantonie. Zresztą rauty były i w Pekinie, i w Kantonie. Tutaj dodamy, że byliśmy też na takim raucie w konsulacie polskim w Kantonie. Bardzo to było przyjemne i pożyteczne spotkanie, bo też spotykaliśmy się po prostu z Polakami mieszkającymi w Kantonie i działającymi tam.
I tam jest ich sporo?
Tak. Konsulat działa, wbrew pozorom. Są tam Polacy. Są też polskie uniwersytety i to już od dłuższego czasu. Więc te delegacje uniwersytetów to były delegacje, że tak powiem, też...
Współpracujące tam.
To był pierwszy uniwersytet, który tam współpracują od lat, ale to też były delegacje, że tak powiem, wysoko postawione. To znaczy w Pekinie był nowo wybrany rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aha. Byli prorektorzy Uniwersytetu Śląskiego, KUL-u chyba, UNCS-u. No było tych osób trochę. To nie były te same zestawy w Pekinie i w Kantonie, więc tych Polaków, którzy przyjechali tam, było całkiem sporo. Byli też po prostu też nauczyciele, naukowcy, którzy tam uczą i wykładają kulturę, język, literaturę polską. Te obchody odbywały się, jak mówiłem, z wielką pompą, w tym sensie też, że jakby to, całą tę uroczystość w Pekinie otworzyło takie przesłanie żony małżonki, się powinno powiedzieć tak ładnie, małżonki prezydenta, pani Agaty Kornhauser-Dudy. No potem oczywiście to otwierał też ambasador, pan Jakub Kumoch, ambasador RP w Chinach. No i potem przyszedł czas na wykład inauguracyjny. W gruncie rzeczy były dwa wykłady inauguracyjne. Mój i wykład pani profesor z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więc to było bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ tam...
Przepraszam, to wszystko po polsku, bo wszyscy przecież, bo to taki,
tak, no,
taki kierunek, więc to...
Chodzi przede wszystkim o promocję. Pojechaliśmy tam promować język, kulturę polską. Więc to się oczywiście odbywało wszystko po polsku. Bardzo miłe jest to, że ci chińscy poloniści, oni mają skomplikowane dla nas imiona i nazwiska, więc oni przyjmują sobie polskie imiona. Więc jest
tak, na użytek...
Tak, Krzysztof, Karol, Gracjan, Eryk, tak przypominam sobie nazwiska tych studentów, doktorantów chińskich, którzy wspaniale mówią też po polsku. Więc to była cała konferencja, która towarzyszyła tym obchodom w Pekinie, ponieważ ten Pekiński Uniwersytet Języków Obcych to jest wielka instytucja, jest jeden z w ogóle z najbardziej prestiżowych uniwersytetów i uczelni w Chinach, dlatego że tam się kształci w 101 językach i tam się kształci takie elity państwa chińskiego, to znaczy przyszłych dyplomatów, jakichś radców handlowych, ludzi, którzy potrzebują języka do celów, jako narzędzie pracy. Tak? To nie chodzi o to, żeby ich nauczyć literaturoznawstwa, tylko oni się uczą tego języka jako narzędzie pracy. Więc ten profil studiów też jest to oczywiście bardzo istotne i samo studiowanie tam jest wielkim wyróżnieniem. Piękny kampus, życie studenckie kwitnie, zupełnie inny też taki profil psychologiczny i społeczny tych studentów, ale to może jak mnie za chwilę zapytasz, to o tym opowiem. Ale zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że tam była konferencja naukowa. Po prostu przyjechali też poloniści ze wszystkich tych większych ośrodków chińskich.
Że w Pekinie i powiedzmy...
No więc właśnie o tym mówię, że to niby to jest jubileusz 70-lecia polonistyki pekińskiej, która jest największą i najpoważniejszą instytucją tego rodzaju w Chinach, ale na tej konferencji pojawili się przedstawiciele wszystkich chińskich polonistyk i po prostu odbyła się dwudniowa, bardzo obfita wydarzenia konferencja, bo to w wielu sekcjach się odbywało, czyli jednocześnie...
Znaczy co, rozmawialiście o kulturze, o literaturze?
Tak.
O tych wszystkich aspektach?
O tłumaczeniach, o historii Polaków też w Chinach. To ma też związek ze Szczecinem, ponieważ muszę też dodać, że byłem tam w towarzystwie moich znakomitych koleżanek z uczelni i z Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, to znaczy pani profesor Seniów i pani doktor Niny Pielacińskiej, które mówiły tam o polskiej kulturze i mówiły o Harbinie i o wspaniałej kolekcji harbińskiej, która jest w Księżycy Pomorskiej. To jest chyba w ogóle największa w Polsce kolekcja harbińska i ci Chińczycy tutaj chcą przyjeżdżać i to badać. Więc...
Taki wątek, powiedzielibyśmy, okresu międzywojennego, który, gdzie jakby Polacy trafili właśnie do Chin i potem tam mieszkali, budowali, potem część z nich wróciła, niektórzy zostali, ale też warto to podkreślić. Wiem, że Chińska Republika Demokratyczna jest jakby wdzięczna, bo Polska była pierwszym krajem, który, kiedy ona powstała, to zaledwie chyba w dzień czy dwa po uznał to państwo, to jakby tą nową strukturę. Wiem, że to była też inne okoliczności.
Były skomplikowane czasy też.
Były skomplikowane czasy, ale trzeba było mieć też odwagę. Wiem, że to wiemy doskonale, że takie uznania przez inne państwa to...
Niby to był ten sam obóz komunistyczny, ale wiemy też, że też tam były różne tarcia między ZSRR i Chińską Republiką Ludową. Rzeczywiście tam ta historia była skomplikowana. W każdym razie teraz tam się rozwijają te polonistyki i to było bardzo pożyteczne spotkanie, bo mogliśmy spotkać się z polonistami nie tylko z Pekinu, ale właśnie z całych Chin, ale też z tłumaczami literatury polskiej. Rozmawiałem z dziewczynami, które zajmują się tłumaczeniem Lema. Dostałem nawet książkę Lema z Cyberiady w przykładzie na chińskim z piękną dedykacją od tłumaczki Doroty Masłowskiej.
Czyli literatura taka super współczesna też, tak?
Tak, tam w czerwcu był tam pan prezydent z małżonką, w czerwcu zdaje się. I to były tam też wielkie obchody tam w Pekinie. I być może też stąd ta obecność teraz, wprawdzie zdalna, małżonki prezydenta. I się spotykał z tymi naszymi chińskimi polonistami, wręczał odznaczenia. Oni też byli tłumaczami podczas jego spotkania z prezydentem Chin, więc to naprawdę były poważne poważne okoliczności, w tym też w tym sensie, że ci ludzie są bardzo zasłużeni i odgrywający ważną rolę w relacjach polsko-chińskich.
Jedno to jest oczywiście bardzo ważne, te, powiedziałabym, na wysokim poziomie kontakty, ale bym się chciała spytać o takie bardzo ludzkie, jak oni traktują nasze szyży i te różne trudności dla innych polskie, czy...
Oni przede wszystkim dużo jeżdżą, wszyscy chyba w zasadzie bywają w Polsce, uczą się tego języka w różnych ośrodkach krajowych, więc mają żywy kontakt z językiem. Często też tam wykładają wykładowcy z Polski. Ze swoim zdumieniem odkryłem, że jedna z lektorek w Kantonie, pani Renata Siegień, to jest moja była studentka tutaj ze Szczecina.
To jest mały.
Tak. Więc tutaj po prostu ta współpraca rozwija się na bardzo wielu różnych poziomach. Wydaje mi się, że ta obecność kultury polskiej tam się nie zawiera tylko właśnie w tych takich najwyższych rejestrach, nie tylko na tym to polega, ale to polega na takiej ciągłej współpracy z Polską, na nieustannych kontaktach, wizytach, rewizytach. Ja zanim tam pojechałem tutaj, przyjmowałem w Szczecinie naszą Marysię, czyli panią profesor, która jest szefową tej pekińskiej polonistyki. To chyba w marcu było i już potem żeśmy się...
No właśnie,
w maju i potem żeśmy się już umawiali do tego Pekinu i myślę, że tutaj te rewizyty będą teraz i te nasze podróże będą trwały dalej. Zresztą muszę zaznaczyć, że jestem tutaj sam, dlatego że tak wspominałem o tym zanim żeśmy się tutaj spotkali w studiu, kiedy rozmawialiśmy telefonicznie. Profesor Seniów i doktor Nina Pielecińska uczą teraz polskiego w Tokio, więc one, ja do Szczecina z powrotem, ale one dalej teraz uczą Japończyków języka polskiego.
To jest jednak, ten kontynent jest...
No, może... Nie myślimy tylko o Chinach tutaj na Uniwersytecie Szczecińskim, myślimy też o Japonii.
Azja w naszym zasięgu, powiedziałabym, też kontaktów polskich. A czy, bo ja tutaj taką tezę dość odważną postawiłam, że chciałabym się dowiedzieć, jaką rolę w tych kontaktach polsko-chińskich będzie odgrywał Uniwersytet Szczeciński. Czy to jest tak, że my na uniwersytecie mamy studentów z Chin, czy jeszcze nie mamy?
Mamy. W ogóle na polskich uczelniach jest już bardzo wielu studentów z Chin. Jest ich coraz więcej. Oni chcą tutaj przyjeżdżać.
Na przykład wiem, że Akademia Sztuki ma. No ale to skrzypce.
Jest coraz więcej, naprawdę.
To jest coś zupełnie innego. I co oni studiują?
No w gruncie rzeczy każdy kierunek studiują. Na polskich uczelniach w zasadzie Chińczycy studiują na każdym kierunku. Dla nich to jest bardzo ważne, bo dla nich to jest spotkanie z Polską oczywiście, ale też jest spotkanie z Unią Europejską i to też dobrze tworzy ich takie CV zawodowe, nauczanie. Ci studenci, o tym chciałem powiedzieć, wypadło mi z głowy, świetnie mówią po polsku, bo to też mnie pytałaś. I muszę powiedzieć, że ze wzruszeniem obserwowałem, że studenci polonistyki w Chinach częściej używają wołacza niż studenci polscy, którzy w ogóle nie używają wołacza i to nie tylko studenci polonistyki. To znaczy mówią Andrzej, podczas kiedy powinni mówić Andrzeju. Mówią Gosia, zamiast powiedzieć Gosiu, tak? Czy Małgorzato. No, a tam dbają o to, żeby w Chinach, żeby używać wołacza. Dla nich język polski jest bardzo trudny, tak jak i dla nas chiński jest bardzo trudny. Ponieważ ja mam takie wrażenie, że to w ogóle jakby w innych rejonach gardła się te dźwięki wydobywają chińskie niż polskie. I oni nieprawdopodobną pieczołowitość mają wtedy, kiedy uczą się wymowy polskiej. Piękną wymowę mają. Naprawdę. I już po pierwszym roku niektórzy mówią tak zastanawiająco i zdumiewająco dobrze, że to przechodzi ludzkie pojęcie. Nie? Ale oni też bardzo ciężko się uczą. Tam jest kwestia studiowania jest czymś bardzo poważnym. W Polsce tak kiedyś było, że rola studenta, czy bycie studentem, taka rola społeczna, była wyraźną, naznaczoną rolą. I coś ona oznaczała.
Związana tak? też z odpowiedzialnością.
Odpowiedzialnością, ale też no, można było być studentem, można było być tak, jak się było mecenasem, prawda, czy tam, nie wiem, rolą niemal zawodową to było, ta rola społeczna. Dzisiaj w gruncie rzeczy od wielu lat już obserwujemy taki trend, że ta rola studenta w sensie społecznym w ogóle jest nieoznaczona, że to jest jakiś taki rodzaj hibernacji, przechowalni. Mówię to ze smutkiem, oczywiście też nie chcę generalizować, to nie jest tak, że wszyscy studenci tak o tym myślą, ale przecież to są trendy, które są opisywane przez socjologów i my się też z tym spotykamy na co dzień w pracy dydaktycznej, podczas gdy w Chinach to wygląda zupełnie inaczej. To jest dobrze zdefiniowana rola, oni przykładają ogromną wagę do nauki, uczą się nieprawdopodobnie sumiennie, wręcz wyrywają się do tego, żeby brać udział w zajęciach. To jest trochę inny świat.
Ja też tak widzę, że to dla pana rektora jest też takie niezwykłe doświadczenie, no właśnie profesorsko-ludzkie, nie wiem jak to powiedzieć, że takie zobaczenie, że można inaczej do tego samego podchodzić, że pewne wartości, które są teoretycznie oczywiste, potem one gdzieś się przypruszają, tam można zobaczyć, że są wyostrzone, czyste. Myślę, że to doświadczenie też takie interesujące, nie tylko polonistyczne, ale
nie, oczywiście.
Dużo większe.
Każda wizyta w kraju, którego kultura jest dla nas kulturą mimo wszystko egzotyczną, chociaż oczywiście świat bardzo zmalał i te odległości zmalały i nasza wiedza o innych krajach jest o wiele większa niż jeszcze 10 czy 20 lat temu. No to jednak takie doświadczenie jest wielce pouczające doświadczeniem. Każdy, kto podróżował daleko, wie o tym, że wtedy odczuwa się nie tylko polskość jako pewną kategorię tożsamościową, ale w ogóle europejskość. Tak? Też europejskość się odczuwa jako pewną kategorię kulturową. Długo by o tym mówić, ale to rzeczywiście tak jest.
Byle nie czuło się poczucia wyższości, bo też my Europejczycy często wozimy ze sobą. Ja tego doświadczam czasami w Afryce, jak byłam, że tak europejskość to znaczy wyjątkowość. Ja to inaczej wolałabym czytać.
No to prawda, ale też czasami po prostu spotykamy się w Chinach też z takimi zachowaniami jak w Afryce, że po prostu biała skóra
jest
coś,
lepsze.
Coś tam, coś oznacza, tak? Jest znakiem.
A nie jest. Znaczy ja chciałam podkreślić.
No oczywiście, nie, no, nie wdawajmy się w takie dyskusje, bo one są w ogóle ryzykowne, żeby komuś tłumaczyć, dlaczego nie jest, ale no, spotykamy się z takimi zachowaniami. W Afryce oczywiście, ale też i w Chinach, tak. To też, jakby to powiedzieć, zwraca uwagę, tak, kolor skóry na ulicy. I w wielu takich sytuacjach społecznych. No niektórzy sobie chcieli z nami zdjęcia robić. Znaczy my chcieliśmy sobie z nimi zrobić zdjęcia, ale oni też chcieli sobie z nami robić zdjęcia.
Z dziewczynami.
To jest okej. To jest takie jakby obopólne zadziwienie tym, tą różnością.
Zadziwienie, zainteresowanie, ciekawość, to jest bardzo okej. To znaczy to jest dobre. Bo ciekawość drugiego człowieka bez konotacji jakichś wartościujących, to jest bardzo dobre.
Ale też chciałem powiedzieć, że naprawdę byliśmy tam goszczeni z wielką gościnnością i naprawdę studenci, doktoranci, wykładowcy, chiński polonistyk, tyle dobrych emocji, tyle ciepła nam przekazywali. Te rozmowy były na tyle interesujące, że wracam do nich z sentymentem.
Powiedzmy jeszcze kilka chwil, poświęćmy Pekinowi. To przecież olbrzymie miasto. Ja wiem, że mieliście przewodników, że było łatwiej się nie pogubić, ale robi wrażenie?
Pekin, zdaje mi się, że on równoleżnikowo leży mniej więcej na takich, w takim obszarze jak Polska. To znaczy, tam jest podobna pogoda teraz, podobne drzewa, podobna przyroda. I w gruncie rzeczy, jak się jedzie do tego Pekinu,
tak
to się...
Tak,
zdumiewająco swojsko. Zdumiewająco swojsko. Może tam też jest jakby kwestia architektury, bo tam oczywiście jest bardzo wiele przykładów niebywałych postępów modernizacyjnych, takiej chińskiej nowoczesności. Wspaniałe bloki, wieżowce, koleje, drapacze chmur i tak dalej. Długo by o tym mówić. Drogi. Mnóstwo chińskich samochodów na drogach, których w ogóle człowiek nie, nie identyfikuje. Co czwarty, piąty samochód w Pekinie jest z zieloną rejestracją. To są samochody elektryczne. To jest w ogóle... Jesteśmy daleko za, jeśli chodzi o
czyli ta ekologia też tak nie, na poważnie...
No bo tam przecież smog przez lata gnębił Pekin. Pierwszego dnia, kiedy przyjechaliśmy, był delikatny smog, ale ludzie, którzy tam jeździli od lat, mówili, że ta kwestia smogu była ogromnym przekleństwem Pekinu przez całe dziesięciolecia. No to była taka cena, jakby to powiedzieć, modernizacji też, nowoczesności. Więc wśród tych bloków, o tym mówiłem, tych wieżowców, tych wspaniałych cudów architektury, jednak były też takie, jakby to powiedzieć, osiedla przypominające trochę nasze osiedla z czasów PRL-u. Więc to widać, że ten kraj się też bardzo szybko zmienia. No zupełnie inaczej sprawa wygląda w Kantonie, który jest już 2000 kilometrów położony niżej po prostu, bliżej równika, no i tam już jest po prostu bardzo egzotycznie, palmy. I to jest takie bardzo azjatyckie miasto już.
No architektura jaka? Taka bardziej tradycyjna w tym sensie? Czy też jest duże miasto, bo tam z reguły...
Kanton azjatycka już taka bardziej, tak jak sobie wyobrażamy azjatyckie. No Hongkong to już jest po prostu jakby się pojechał do Anglii. Lewostronny ruch, wieżowce. No,
wiadomo dlaczego też, nie?
Więc to rzeczywiście jest już jakby zupełnie inna rzeczywistość taka, ale tam też wszystko zaczyna działać, w sensie też takim, że Chiny to jest też inna kultura w tym sensie, że tam nie działają nasze przeglądarki, nasze te Google,
no, ale
karty.
Jest, nie można.
No to trzeba kupić kartę odpowiednią.
No to kartę to, to wiadomo, to wiecie.
No pewne, my mieliśmy trudności z połączeniami takimi internetowymi i być może z powodu własnej nieudolności. W każdym razie to jest tutaj to, co wszystko, co działa, tutaj tam nie działa. Tam wszystko jest jakby Chińczycy mają własne, trzeba się uczyć na nowe i to jest rzeczywiście bardzo kłopotliwe, ale jedzie się do Hongkongu i wszystko znowu zaczyna działać. W tym sensie człowiek odczuwa rodzaj ulgi, bo się czuje trochę pewniej.
Mówi się oczywiście, że podróże kształcą. Jestem pewna, że tym razem to się w 100% spełniło, tak? To, że to była dobra wyprawa. Nie tylko dla Andrzeja Skrędy jako człowieka, ale też myślę,
że to z korzyścią też dla uczelni będzie, bo jednak nawiązaliśmy dużo kontaktów i z przedstawicielami uczelni chińskich, ale też z tymi Polakami, którzy pracują na różnych polskich uniwersytetach i mają dłuższe i szersze doświadczenia w tym zakresie niż my, więc będziemy się też i od nich trochę uczyli, żeby rozwijać tę naszą polonistykę i w ogóle kształcenie na Uniwersytecie Szczecińskim, żeby ono stało się jeszcze bardziej międzynarodowe niż jest, bo na tym nam bardzo zależy.
Ja wiem, że te kontakty oczywiście są teraz zawiązane. To się jakiś będzie efekt taki, no nie wiem, że właśnie jak przed chwilą mówiłeś, że pani prowadząca tamtą polonistykę przyjedzie do Szczecina, to znaczy, że bo skoro jest polonistką, to znaczy, że zna Polski. Ja będę mogła z nią także porozmawiać. Są
oczywiście,
takie szanse na takie,
oczywiście.
Żebyśmy tutaj w Radiu Szczecin posłuchali Chinki, która mówi fantastycznie po polsku.
Oczywiście.
Mało tego, tłumaczy też wiele
Olga Tokarczuk.
Wiem. Nie tylko chyba Olga Tokarczuk.
No nie tylko, ale Olga tutaj bywa na takich zjazdach tłumaczek Olgi Tokarczuk. To
już proszę państwa, mamy pewność, że jak pan rektor zaprosi chińskich polonistów...
Myślę, że nie tylko Marysię. Mam nadzieję, że będzie ich więcej.
No to ja już liczę na to, że będę mogła właśnie z polonistami z tamtego terenu poopowiadać, bo też już słyszałam o Japonii. Także to mam nadzieję, że dzisiaj ten pierwszy krok zrobiliśmy. Będziemy opowiadać, jak to...
No będziemy mieli okazję. Będziemy mieli okazję, bo tutaj będą konferencje naukowe organizowane przez profesor Seniów i przez nasze Centrum Promocji Międzynarodowej Języka Polskiego. Tak to się zdaje się nazywa. I będziemy gości z Japonii też mieli. Zresztą oni już byli na poprzedniej sesji w zeszłym roku z Japonii.
No to będziemy, proszę państwa, o tym jeszcze mówić. Andrzej Skrędo, prorektor do spraw nauki Uniwersytetu Szczecińskiego, był naszym gościem.